Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy zaproponować Państwu temat, kto może być pastoralistą, ten wymiar ludzki teologii pastoralnej. Nasi goście, wykładowcy i doktoranci, studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszym, którego chciałbym Państwu przedstawić, jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Witam serdecznie. Były prorektor UKSW, obecnie kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej i kierownik Studium Biblijno-Pastoralnego, tak? Na Wydziale Teologicznym. Drugim gościem jest ksiądz profesor Edmund Robek, Paloten, szczęść Boże. Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Organizacji Duszpasterstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest też adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej, pan dr Błażej Szostek.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. I studenci. To są księża, jest jedna niewiasta i dwaj panowie. Może od księży ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk. Szczęść Boże. Palotyn. Ksiądz Ryszard Sawicki. Szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże.
Niewiasta Anna Makowska.
Szczęść Boże.
Wybierały się podobnie jeszcze przynajmniej dwie. Dlatego serdecznie je pozdrawiamy, bo gdzieś coś może zdrowie szwankuje, więc wracajcie do sił. Do zdrowia. I panowie, pan Michał Wróblewski, kłaniam się panu, szczęść Boże. I pan Michał Laskowski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, długo jest związany, ksiądz profesor, z uniwersytetem?
Z uniwersytetem jestem związany na stałe, na całym etacie od 2001 roku. Wcześniej przez 3 lata dojeżdżałem z wykładami zleconymi. Jestem po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Lubelskim, katolickim. Tam zrobiłem doktorat u świętej pamięci księdza profesora Romualda Raka. Pisałem o znaczeniu modlitwy w życiu młodzieży katolickiej. Później moje losy naukowe związały mnie najpierw właśnie z Akademią Teologii Katolickiej. W międzyczasie przekształciła się w uniwersytet. I od 2001 po habilitacji już pracuję na całym etacie na uniwersytecie i od początku kieruję Katedrą Teologii Pastoralnej Fundamentalnej.
Ksiądz profesor Edmund Robek, od kiedy z uniwersytetem? Tak.
Z uniwersytetem jestem związany od 2003 roku. Najpierw byłem na 2 lata zatrudniony jako na pół etatu, można powiedzieć, a następnie po kolokwium habilitacyjnym w 2005 roku zostałem już na cały etat jako profesor nadzwyczajny zatrudniony na też Wydziale Teologicznym i w sekcji teologii pastoralnej.
A pan doktor był najmłodszy z pracowników?
Ja jestem związany z uniwersytetem od 2006 roku. Wtedy to zacząłem studia psychologię, teologię. Zacząłem uczyć się i później przeszedłem już w inną rolę, zmieniła się ta rola, to znaczy zacząłem być pracownikiem, adiunktem właśnie tutaj u księdza profesora Przybyłowskiego w Katedrze Teologii Pastoralnej Fundamentalnej, a od tego roku znowu stałem się doktorantem, ponieważ rozpocząłem pracę doktorską z psychologii w Katedrze Psychologii Zdrowia.
Księże profesorze, może coś więcej o teologii pastoralnej, fundamentalnej, żeby też tak słowo do naszych widzów. My rozpoczęliśmy taki cykl, ksiądz profesor Persson, fundamentalista tutaj z Uniwersytetu, przybliża nam, można powiedzieć, i historię Kościoła, czym jest teologia, ale gdyby tak pod potrzebę też i naszego dzisiejszego spotkania.
Tak, ja może parę słów właśnie takiego wprowadzenia, nawiązując do już wcześniejszego naszego tutaj spotkania. Chciałbym powiedzieć, że teologia pastoralna, praktyczna, teologia stosowana, bo możemy tu różne nazwy zastosować, to jest teologia, która ma pokazać nam możliwości wykorzystania teorii w praktyce, w działalności Kościoła. A jednocześnie ma się zajmować działalnością Kościoła, ją rozeznawać, i wreszcie poszukiwać nowych rozwiązań. Niekoniecznie my jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby reformować Kościół, raczej go odnawiać, wskazywać na możliwości, jakie Kościół ma w swojej działalności. Teologia pastoralna, ja bym tu nawiązał do prologu z Ewangelii według świętego Jana, gdzie czytamy, że słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zresztą niedługo będziemy śpiewać w jednej z kolęd te słowa, uświadamiając sobie, że Chrystus przyszedł do nas, stał się człowiekiem i jest z nami poprzez Kościół. I teologia pastoralna zajmuje się trzema obszarami. Pierwszy obszar to jest Bóg, Słowo. Bóg, który przez Słowo objawia siebie i my przez Słowo poznajemy Kościół, stworzenie, człowieka, ale przede wszystkim samego Boga. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest Słowo ciałem się stało, czyli człowiek. Człowiek jako osoba, człowiek żyjący w stworzeniu, mający swoje miejsce, jest na szczycie stworzenia, ale jednocześnie ma to stworzenie przetwarzać, ma uczestniczyć w tym planie stwórczym jako ten, któremu zostało zadane panowanie nad światem. Mamy tego człowieka w różnym kontekście rozeznawać. I tu wykorzystujemy wszystkie swoje możliwości badań interdyscyplinarnych. Współpracujemy w tych badaniach z socjologią, psychologią, pedagogiką, medycyną, cybernetyką społeczną, teorią komunikacji, teorią organizacji zarządzania. Wymieniam tylko te najważniejsze. I trzeci obszar, którym teologia pastoralna się zajmuje, to jest Kościół, bo słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, pozostało jako Kościół. Chrystus jest głową, jest jednocześnie ciałem, do którego my należymy. A zatem zajmujemy się tym, kim Kościół jest, czym jest, jak żyje, jak działa, jak wypełnia swoją misję. Pokazujemy, jak ten Kościół sobie radzi w aktualnych uwarunkowaniach. Czyli pokazujemy te wszystkie sprawy, które chrześcijaninowi są bardzo bliskie na co dzień. Bo być może nieraz swoje sprawy z Panem Bogiem załatwia prywatnie w różny sposób. Nieraz nie myśli o swojej godności bycia człowiekiem, o swoich prawach osoby ludzkiej, ale w tym wymiarze religijnym najbliżej jest Kościoła i to najbardziej nas interesuje.
Czyli można powiedzieć, każdy chrześcijanin w tej edukacji, tak, którą otrzymuje w domu czy na katechezie, próbuje już rozeznawać to, czym właśnie jest Bóg, czy kim jest Bóg, kim jest człowiek, tą rzeczywistość w Kościele, a na ile studenci, tak, bo są studia magisterskie, studia doktoranckie, na ile oni jak gdyby widzą, tak, bo nieraz jest tak, że no, mamy pomysł na życie, mamy pomysł na studiowanie, bo dzięki temu, że są studenci, widzimy, że człowiek też czegoś potrzebuje, że chce iść głębiej, że chce sam osobiście też bardziej kochać Pana Boga, rozumiejąc siebie, też pomóc drugiemu człowiekowi, no i przydać się Kościołowi, bo Kościół to ta wspólnota, w którą zostaliśmy wszyscy włączeni i chcemy być jak najbardziej za nią odpowiedzialni. Na ile im się to przez studia udaje?
Ja myślę, że będą mieli tu okazję o tym powiedzieć, ale ja bym może jeszcze parę takich słów wprowadzenia też do tego właśnie, kim ten pastoralista jest, bo my próbujemy naszym studentom, naszym doktorantom pokazać zupełnie nową rolę teologa, który nie tylko zna się na Panu Bogu, bo tego od nas oczywiście oczekują inni, ale zna się również na kondycji człowieka, potrafi rozeznać znaki czasu, czyli wie, co tak naprawdę w świecie się dzieje i rozumie Kościół, który w tym świecie ma człowiekowi służyć, bo człowiek jest pierwszą drogą Kościoła, jak to nazwał Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Ale tu bym znowu nawiązał do tego okresu, który przeżywamy i jednocześnie tego czasu, który się zbliża, Bożego Narodzenia. Zobaczmy tak oczami wyobraźni żłobek, gdzie mamy Pana Jezusa i przy Nim Maryję i Józefa. I to są, można powiedzieć, symbole pastoralistów, bo podstawowe osoby, które powinny mieć wiedzę pastoralną, to są ci, którzy są najbliżej Jezusa i odpowiadają za Niego, można powiedzieć, za to, żeby Jego misja była wypełniana. Muszą być w bliskim kontakcie. I tutaj byśmy widzieli duszpasterzy, tych, którzy naprawdę wiedzę pastoralną i teorię i praktykę powinni nieustannie uzupełniać, kształtować, zdobywać nowe umiejętności. Ale w osobach Maryi i Józefa widzimy również rodziców, bo to są też pastoraliści. I my, którzy pracujemy w teologii pastoralnej i zajmujemy się nią, wiemy, że to właśnie od rodziców, od tego, jak rodzice wypełniają swoje zadania, jak wyglądają rodziny, zależy oblicze świata i Kościoła. Oni powinni być najbliżej Jezusa, tak jak duszpasterze w kościele domowym, jakim jest rodzina. Zobaczmy drugą kategorię osób, których ja też bym widział jako pastoralistów. To są pasterze zaproszeni do tego, żeby oddać hołd Chrystusowi. Zauważmy, że większość ludzi, którzy tworzą Kościół, to są ludzie, którzy są zapraszani do Kościoła. I naprawdę ci, którzy przychodzą do Kościoła, a chcą tam się dobrze czuć, powinni się czuć jak goście i zachowywać się jak goście. Bo oni są w Domu Bożym, co prawda, można powiedzieć, u siebie, ale to jest zaproszenie. Także my nie wchodzimy tam, żeby się rozpychać łokciami, szukać najlepszego miejsca, tylko ta godność gościa powinna nam towarzyszyć w tej codziennej obecności w Kościele. I myślę, że gdyby większość tych, którzy do Kościoła należą, o tym pamiętała, że są zaproszeni jako goście, myślę, że inaczej trochę, przynajmniej na co dzień, by to oblicze Kościoła wygląda. I tylko
bardzo
może dodam,
proszę, przepraszam,
trzecią kategorię, gdzie ja też widzę pastoralistów i tę symbolikę chciałbym też tu ukazać, to są mędrcy czy królowie, zależy jak ich określimy, którzy przychodzą oddać hołd Chrystusowi. I tutaj mamy właśnie tych pastoralistów, naukowców, którzy muszą tę mądrość zdobywać, kształcić nowych swoich następców, specjalistów. To są różnego rodzaju wychowawcy, nauczyciele, liderzy różnych grup, czyli ludzie, którzy w tym kościele, do którego należą, chcą odnaleźć dla siebie również jakieś nowe zadania, uaktywnić się. I im też jest potrzebna wiedza. I ich też trzeba przygotowywać, pokazywać im, jakie mogą wykonywać zadania, jak mogą je wykonywać, jakie sposoby, metody wykorzystywać. I tutaj też mamy ogromne pole do działalności.
Ci mędrcy, tak, bo można powiedzieć teologowie, w różny sposób mogą się przysłużyć Kościołowi, za który są odpowiedzialni. Jak tutaj też patrzymy na to, chociażby z tej strony mędrców, którzy powinni z jednej strony dawać świadectwo, a z drugiej strony być takimi przewodnikami, tak? Bo kto może być pastoralistą, kim on jest i jaki ma wpływ, czy może mieć wpływ na życie?
Ja bym powiedział tak, że mam nadzieję, tutaj ksiądz profesor Edmund jeszcze tutaj to rozwinie. Przede wszystkim teolog pastoralista to jest w jednej osobie teoretyk i praktyk. Czyli to jest człowiek, który z jednej strony musi mieć dobrą orientację wiedzy. On się musi posługiwać specjalistycznymi pojęciami, terminami, bo zauważmy, że wielu, którzy o Kościele wypowiadają się, zwłaszcza w środkach społecznego przekazu, to są ludzie, którzy nie mają nawet właściwej terminologii. W ich wypowiedzi widać, że dla nich to jest taka wypowiedź na poziomie, powiedzmy, wiedzy przygotowania do pierwszej komunii, prawda? No tak możemy, mamy tu trochę anegdotę.
Kogo nie chcemy obrazić, tak?
Nie, absolutnie. Ale posłużę się tu taką anegdotą, jak w naszej pracy dydaktyków się to zdarza. No, przychodzi student może słabiej przygotowany i zaczyna opowiadać takie właśnie okrągłe zdania, unikać specjalistycznych pojęć, terminów, których może do końca nie rozumie. No i wyobraźmy sobie profesora, który słucha takich odpowiedzi na egzaminie i w końcu mówi, no wie pan, ale pan leje wodę. A on mówi, no tak, panie profesorze, ale temat jest jak rzeka. I niektórzy tak traktują teologię, prawda, że można do niej wszystko wrzucić, każdy jest specjalista, każdy może się wypowiadać. Otóż nie. Żeby być pastoralistą, naprawdę trzeba mieć za sobą bardzo długie studia specjalistyczne. Trzeba umieć się posługiwać odpowiednim słownictwem, terminologią, znać metodologię. To jest teoria. I jednocześnie musi być praktykiem. I tutaj praktykiem to jest niekoniecznie ten, kto wykonuje konkretne zadania. Tylko praktyk to jest człowiek, który ma najpierw styczność tą działalnością, którą się zajmuje. Jeśli my się zajmujemy działalnością Kościoła, to my na bieżąco tę działalność monitorujemy. Zdobywamy doświadczenie, porównujemy, podchodzimy bardzo krytycznie do wielu sytuacji, z którymi się spotykamy. I z tego powstaje taki cały program oceny, która pozwala nam wyciągnąć praktyczne wnioski i wskazać niektóre rozwiązania.
Dziękuję. Zastosowanie, księże profesorze, teraz teologii, bo katedra organizacji duszpasterstwa, jak je zorganizować, jak to czegoś my się nauczyli, albo co pozwoliło nam się coś właściwie ukształtować, tak? Bo my jako ludzie wierzący też się kształtujemy po to, żeby dać świadectwo, żeby niczego nie przekłamać, tylko uczynić jasnym.
Pastoraliści powinni uznać w swojej działalności tezę wyjściową, że dobra teoria to jest najlepsza praktyka. Należy zatem postulować, aby teoria i praktyka nieustannie się poznawały i wymieniały swoje poglądy, swoje doświadczenia. Teologia pastoralna w swojej refleksji powinna prowadzić do praktycznych wniosków. W teologii pastoralnej jest to główny cel. Tego, którego realizuje, wymaga ścisłej współpracy między teoretykami, czyli naukowcami, jak wspomniał ksiądz profesor Jan Przybyłowski, i praktykami duchownymi czy ludźmi świeckimi.
A przecież praktyka jest... polega, właśnie na czym by ta praktyka miała polegać? Na ćwiczeniach, na studiach, czy na czymś więcej?
Praktyka. U mnie to akurat w życiu było nieco inaczej. Bo ja miałem najpierw 22 lata praktyki duszpasterskiej.
Doświadczenia.
Tak. A następnie podjąłem teorię. I w moim przypadku wykłady nie tylko polegają na przekazaniu teorii, ale ta teoria jest podbudowana moim doświadczeniem.
Ale czasy się też zmieniają, księże profesorze.
I czasy się zmieniają, oczywiście.
Można być młodzi ludzie, którzy teraz przychodzą na studia, inni są niż ci, którzy byli 10 lat temu, prawda?
I dlatego uważam, że należy im jak najwięcej przekazać teorii, bo przecież Kościół realizuje się tu i teraz, prawda? Ludzie obserwują ten Kościół, uczestniczymy w tych wszystkich problemach ludzkich i Kościoła, prawda? I to inaczej. Jan Paweł II powiedziałby, że jest to odczytanie znaków czasu, który Kościół się realizuje.
A niektórzy mówią, że Kościół jest taki nie dzisiejszy, skostniały,
nie
przystający do rzeczywistości.
Kościół ma swoje zadanie w świecie, a tym zadaniem jest doprowadzić człowieka do zbawienia.
No. Nie mu się przypodobać,
i
tylko
nie może,
doprowadzić
nie
go do
może zbawienia. Się przypodobać światu, tylko ma jasno określony cel. I ten cel realizuje, a cel ten pochodzi od samego Chrystusa. Prawda?
A Kościół taki, nie wiem, otwarty, niektórzy mówią o fundamentalny, tak? Jesteście takimi konserwatystami,
fundamentalistami. Przepraszam.
Przepraszam.
Kościół musi odczytać znaki czasu, bo czasy się zmieniają. To nie znaczy, że Kościół musi się dostosować do tego. Bo przecież cała nowa ewangelizacja to jest podawanie coś nowego, coś starego w nowym wydaniu, prawda? Objawienie w nowym wydaniu. Nawet jeszcze pamiętam, na studiach uczono, że tak jak z dogmatami, dogmaty się nie zmieniają, natomiast szata się może zmienić, prawda? W zależności od czasu, w którym ten dogmat się realizuje. Tak samo też i w Kościele. Kościół realizuje się tu i teraz, czasy się zmieniają, ale Kościół musi trzymać się objawienia. Nie może uwzględniać jakiś zachcianek, że akurat teraz potrzebny jest głos Kościoła, bo na przykład do aborcji, czy jeszcze inne, prawda? Nie.
Ale Kościół... tutaj by nam były potrzebne dwa słowa, które w teologii pastoralnej są na porządku dziennym. Mianowicie, zresztą w całej teologii, mianowicie z jednej strony ortodoksja, a z drugiej strony ortopraksja. Otóż to, co jest ortodoksją, czyli należy do istoty, istoty Kościoła, tego my nie zmieniamy. I tego nikt nie może zmienić i przez to Kościół trwa i wypełnia swoją misję. Ale wszystko, co należy do przekazu, do wypełniania, do działań, do praktyki, Kościół nieustannie zmienia. I można powiedzieć, że był prekursorem, jest i będzie. Na pewno brakuje informacji o tej nowoczesności Kościoła, bo to są tematy mniej interesujące, ale myślę, że tu też to może wybrzmieć przy wypowiedziach naszych doktorantów. Ich studia, ich badania pokazują, że oni należą do czołówki wiedzy o tym, co tak naprawdę dzieje się w świecie i jednocześnie jak Kościół może na to zareagować, nie zmieniając tego, co jest jego istotą. Tak samo jest ortopraksja. Kościół musi duszpasterzować, bo to jest pierwsza jego misja i to jest prowadzenie człowieka drogami bożymi do zbawienia, wspomaganie go w tym. Tutaj posługujemy się liturgią, posługujemy się głoszeniem słowa, posługujemy się posługą pasterską, realizując przykazanie miłości w praktyce, ale jeśli chodzi o sposoby, to Kościół też jest w czołówce i moglibyśmy tu mnożyć przykłady, pokazywać, jak Kościół potrafi posługiwać się najnowocześniejszymi metodami i w mediach, i w narzędziach socjologicznych, w narzędziach psychologicznych.
Czyli gdzieś stara się zawsze być przy człowieku,
oczywiście,
tak?
Oczywiście. Mhm. Tylko brakuje nam tego przełożenia przez media. No, przydałaby nam się na platformie cyfrowej telewizja katolicka Trwam i mielibyśmy może częstszą okazję, żeby pokazywać Kościół nowoczesny. Kościół, który zachowuje z jednej strony i szanuje swoją ortodoksję, czyli to, z czego wyrasta, a z drugiej strony pokazanie, że nowi ludzie przynoszą nowe sposoby patrzenia. Paweł VI w swojej encyklice Ecclesiam Suam porównał Kościół, zgodnie zresztą z Ewangelią, do drzewa, które wyrosło z nasienia. I Kościół naszych dziadków był inny niż Kościół naszych rodziców, ale Kościół tych, którzy dzisiaj są jeszcze dziećmi, będzie inny jak Kościół, który będzie ich dzieci Kościołem. Ale to jest zawsze ten sam Kościół.
Księże profesorze, a jak rozumiemy dzisiaj no tą jakość, profesjonalizm, tak, kapłana, tego pastoralisty, tego, który się przygotowuje też, który jak gdyby no, sięga po różnego rodzaju narzędzia, żeby być bardziej przydatnym?
Powiedziałbym, że nowy pastoralista powinien uczestniczyć w tych wszystkich wykładach, które ludzie nauki przekazują, prawda? I tę wiedzę, którą on zdobywa, na przykład u nas na uniwersytecie, realizować ją w swoim życiu, czy w swojej parafii. Tak jak przed chwilą chciałem powiedzieć, że nowe, stare rzeczy podawać w nowy sposób. Prawda? A więc staramy się w naszych wykładach ukazywać naukę Kościoła i tę naukę Kościoła, ale i tej duchowni świeccy, prawda? Tę naukę Kościoła realizować w swoim życiu i we swoich wspólnotach. W swoich wspólnotach kościelnych, parafialnych. Bo przecież już dawno minęły czasy, gdzie tylko i wyłącznie duchowieństwo było odpowiedzialne za Kościół, prawda? Ale dzisiaj musi być duszpasterz otoczony ludźmi świeckimi.
No chociażby tutaj.
I wydaje mi się, że to, co dzisiaj takie nowe zjawisko jest, że dużo ludzi świeckich zgłasza się na studia, no to jest chwała, prawda? Bo przecież to są doradcy proboszcza, to są w różnych komisjach,
w Radzie
Ekonomicznej, no, oni są tym głosem doradczym dla duszpasterza.
Panie doktorze, właśnie tutaj księża czy ksiądz profesor wspominał tej kondycji człowieka. Pan też się zajmuje od tej strony psychologicznej. Mieliśmy okazję już chyba w tym roku, gdzieś tam na początku spotkać się. Pan był też jednym z gości.
Tak, myślę, że bardzo istotną rzeczą, tutaj uzupełniając to, co powiedział ksiądz profesor, bardzo istotna rzecz to jest to, że człowiek żyje w ogromnym szumie informacyjnym. człowiek jest, człowiek XXI wieku to jest człowiek bardzo zagubiony. Zresztą dowód na to można odnaleźć w gabinetach psychoterapeutów. Ja też pracuję jako psychoterapeuta, więc mogę zobaczyć to, jak człowiek się bardzo mocno gubi. Nie wie, co już jest prawdą, nie wie, co jest prawdą, nie wie, co jest fałszem. I myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, że pastoralistą może być każdy. I szczególnie tutaj teologia pastoralna jest otwarta na specjalistów, którzy zajmują się innymi dziedzinami nauki, czyli socjologią, psychologią, pedagogiką, medycyną, ponieważ...
Musi być wierzący?
Powinien być wierzący, nie. Dlatego że...
Tak pytam, bo dla nas może być oczywiste, tak, że może być każdy. Gdzieś nieraz przecież i takie doświadczenie na zachodzie Europy, czy tak. Chociażby Kanada, Stany Zjednoczone, że nieraz ktoś, kto jest w ogóle niewierzący, jest katechetą. Takie,
może wykładać teologię, a nie tak, być wierzący.
Można i tutaj to pytanie, bo dla Pana to jest chyba sprawą oczywistą. Tak.
Bardzo istotna jest prawość umysłu takiego człowieka, szczególnie tutaj człowieka takiego jak ja, który wciela się w dwie role. Po pierwsze teologa, a po drugie psychologa. Zawsze tutaj, kiedy spotykam człowieka, na pierwszym miejscu stawiam moją tożsamość chrześcijańską, to kim jestem. Kiedy spotykam człowieka, który przychodzi do mnie po pomoc, jako do psychoterapeuty, zawsze staram się patrzeć na tego człowieka jako na całość, nie jako mechanizm psychiczny, tak jak tutaj robi część terapeutów, ale staram się przede wszystkim zobaczyć w tym człowieku człowieka, którego kocha Bóg, człowieka, który cierpi, ale przy mojej pomocy i kiedy Bóg będzie nad tym wszystkim, może z tego wyjść, może wyjść z tej choroby. To jest jakby bardzo istotna rzecz, że teologia pastoralna jest nauką otwartą na inne dziedziny. Powinna czerpać z innych dziedzin, ponieważ te dziedziny dużo pokazują. Pokazują tą kondycję człowieka w tej perspektywie czasowej. Pokazują, jak człowiek szybko się zmienia. I Kościół bardzo, i to jest jakby bardzo istotna rzecz, że Kościół też powinien tego człowieka widzieć w tej perspektywie, tego zmieniającej się rzeczywistości, aby przygotować pewne narzędzia, aby temu człowiekowi pomóc i aby nieść do niego dobrą nowinę.
A na ile Panu przydały się studia? Najpierw magister, teraz doktor, adiunkt. Uh-huh. I dla Pana, jak tak teraz z jakiejś tam perspektywy czasu?
Studia przede wszystkim pokazały mi człowieka jako całość. Studia z teologii pastoralnej pokazały, jak znaki czasu odnaleźć w tym świecie właśnie zmieniającym się. Pokazały, że są pewne, występują w tym świecie pewne rzeczy, obok których nie możemy przejść obojętnie. Ja bardzo mocno tutaj poszedłem w stronę ścieżki psychologicznej. To znaczy tutaj, nawiązując do tego, co powiedział ksiądz profesor, wykorzystuję profesjonalne metody psychologiczne, aby poznawać człowieka, poznawać jego osobowość, poznawać jego religijność, bo religijność jest też jednostką psychologiczną mierzalną. Za pomocą odpowiednich kwestionariuszy możemy tą religijność zbadać. W różnych grupach Kościoła badam, jak ta religijność się zmienia, na przykład z punktu widzenia formacji jakiejś grupy religijnej. I to jest bardzo pomocne, ponieważ wtedy możemy zastosować odpowiedni model duszpasterski w stosunku na przykład do osób, na przykład, które są w odnowie w Duchu Świętym, czy są w Neogatchumenacie.
Dziękuję. Przejdziemy teraz do studentów, tak się wybierzemy w Waszą stronę. Ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk, palotyn, wiele lat ksiądz pracował poza granicami we Francji. Teraz wybrał się ksiądz na studia. Dlaczego?
Będąc od 1988 roku we Francji, głównie byłem zaangażowany w apostolstwie Bożego Miłosierdzia. Była to okazja do tego, by kult Bożego Miłosierdzia, który wyszedł z Polski, w jakiś sposób przyczyniać się do przeszczepiania i szerzenia tegoż kultu we Francji i w krajach języka francuskiego. Poprzez te kilkadziesiąt lat, można tak powiedzieć, więc była to teoria połączona z praktyką, ale fakt tejże praktyki, która właściwie była, prawie dominowała, bo był i kult, i była formacja, jednak to, co żeśmy w jakiś sposób ze współbraćmi dokonali, czy czyniliśmy przez te wiele lat, pozwoliło mi, ciągle mi wołało o pogłębienie. Przez wiele lat prosiłem przełożonych o to, żeby rozpocząć studia doktoranckie właśnie pod kątem teologii Miłosierdzia Bożego. W tym przypadku pod kątem teologii pastoralnej.
Ksiądz ma już jakiś konkretny temat czy przestrzeń, mam rozumieć, pewnie związaną z Miłosierdziem Bożym.
Tematem, który będę zgłębiał w mojej pracy doktorskiej, jest wpływ czasopisma Messager de la Miséricorde Divine, nasz kwartalnik, który tam wydajemy, o Miłosierdziu Bożym, wpływ na szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia w Kościele we Francji. Więc to jest główny temat mojej pracy, moich poszukiwań. Oczywiście ciekawą rzeczą jest nie tylko spojrzeć na to, co się dzieje we Francji pod kątem szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, ale jednocześnie chciałbym się podzielić spostrzeżeniami, które miałem okazję poczynić, uczestnicząc w przygotowaniach do kongresów światowych w Rzymie, czy Kongresu Światowego w Krakowie, Kongresu Światowego Bożego Miłosierdzia. I dostrzec można, że to, co kiedyś było tylko, wyszło tylko z Polski, staje się nie tylko polskie, francuskie, europejskie, ale przyjmuje wymiar uniwersalny. Na kongresy przyjeżdżają ludzie z całego świata, więc to jest kilka tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają z wszystkich kontynentów i widać, iż jest pewnego rodzaju, można to tak nazwać, wzniośle odnowa Kościoła i kult Bożego Miłosierdzia może być takim instrumentem do odnowy od strony pastoralnej Kościoła.
Ksiądz sam chciał studiować?
Tak.
Czy przełożeni wysłali?
Od wielu lat prosiłem o to.
Drugim kapłanem jest ksiądz Ryszard Sawicki, kapłan diecezji ełckiej. Też ksiądz studiował, był stypendystą w Austrii. Ale może ksiądz, dlaczego studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego? Jaki temat? Jaka, można powiedzieć, przestrzeń? Ja też może w tym kontekście tego bycia pastoralistą.
Ja podobnie jak kolega, ksiądz Eugeniusz, troszeczkę jestem w tym nurcie zagadnień związanych z Miłosierdziem Bożym, z jego wymiarem praktycznym, bo zajmuję się w swojej pracy doktorskiej tematem wolontariatu inspirowanego Ewangelią, wolontariatu chrześcijańskiego.
Szeroko pojętego, czy jakiś, można być wycinek, bo w życiu Kościoła, można powiedzieć, można posługiwać chorym w hospicjach, czy gdzieś niepełnosprawnym?
Ma ojciec rację, bo jest to rzeczywistość bardzo rozległa. Ja skupiam się na swoich badaniach, na wolontariacie realizowanym w ramach szkolnych kół Caritas w mojej diecezji ełckiej. Robiłem badania, w tej chwili jestem na etapie analizy tych badań, które były skierowane do opiekunów, którym bardzo często.
A czy takie badania polegają?
To są badania empiryczne w postaci kwestionariusza, ankiety skierowanej do opiekunów szkolnych kół Caritas i do wolontariuszy, do młodzieży, do dzieci ze szkolnych kół Caritas. Na ankietę odpowiedziało pozytywnie ponad 100 opiekunów i ponad 700 uczniów, wolontariuszy z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych. Także przede mną teraz długa praca analizy. Postawiłem taką hipotezę, że wielki wpływ na zaangażowanie w wolontariat, działalność prospołeczną, działalność na rzecz drugiego człowieka, jego dobra, ma wychowanie w rodzinie, te postawy tam się kształtują, ale także religijność. Będę badał poziom religijności, jaki wpływ ma on właśnie na zaangażowanie się społeczne młodych ludzi.
Dziękuję. Pani Anno, pani jest studentką?
Tak, jestem jeszcze studentką 5. roku teologii ogólnej, 3. rok turystyki krajów biblijnych.
Czyli chce pani być przewodnikiem, tak? Mam rozumieć?
Takie mam marzenie między innymi też. Ale z ramienia teologii pastoralnej podjęłam temat związany z duszpasterstwem niesłyszących. z środowiskiem, które jest elitarne, dość specyficzne, które ma specjalne potrzeby i też potrzebuje zaangażowania Kościoła, aby mogło się spełniać, aby mogło działać.
Czyli nie tylko podjazdy, prawda, podchodni, czy do urzędu, czy do klatki schodowej, bo to jak gdyby od razu widzimy, tak? A to jest duża grupa w Warszawie takich osób, które są niesłyszące, które gdzieś tam w jakimś duszpasterstwie pracują, ktoś im posługuje, bo nawet u nas w telewizji też, no, zgodnie z zapisem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i w innych telewizjach pojawiają się, tak powiedzielibyśmy, migacze, tak, którzy pozwalają też komunikować się. Jest to komunikowanie jakoś ułatwione.
Tak, chciałam też o tym wspomnieć. To jest wspaniała inicjatywa w tym momencie telewizji, która wychodzi naprzeciw ludziom niesłyszącym, pozwala im na odbiór telewizji. Jest to nadal niestety bardzo, bardzo ograniczone, mimo tego, że jest już coraz lepiej, coraz więcej. Na pewno ustawa też ma jakiś tam niebagatelny wpływ na to. W Warszawie nie jest dużo niesłyszących, chociaż nie o wszystkim wiemy właśnie, jeżeli chodzi o Kościół. Nie wszyscy się ujawniają, nie wszyscy też uczęszczają do Kościoła tak jak normalnie w normalnych parafiach. Tym niemniej głównym ich ośrodkiem, wokół którego się skupiają, jest Plac Trzech Krzyży i Kościół Świętego Aleksandra w Warszawie. Oprócz tego na terenie Warszawy, a raczej pod Warszawą, są odprawiane jeszcze dwie msze w Brwinowie i w Grodzisku. Jest też msza dla ośrodka wychowawczego niesłyszących w Otwocku, ale to jest druga strona Warszawy już.
A dlaczego pani poszła na studia? Na teologię?
Na teologię? To jeszcze takie pragnienie z liceum. Świadomie wybierałam teologię.
I teraz po czasie?
Teraz po czasie cieszę się, że ją wybrałam, nie żałuję i nigdy nie będę żałowała.
A myśli pani pójść dalej? Pani jest na studiach magisterskich, tak jak tutaj koledzy, księża, czy Michałowie.
Tak.
Być może. Rozważam taką możliwość.
Dziękuję. Pan Michał Wróblewski, panie Michale, też mieliśmy okazję spotkać się. Już w studiu telewizji Trwam.
Zgadza się.
I jak pan rozumie to, co ksiądz profesor jeden czy drugi, czy pan Błażej mówili, na ile my rzeczywiście jako teologowie, tak, mamy dobre narzędzia do tego, żeby pomóc człowiekowi, bo też ma czemuś służyć nasze studiowanie, nie tylko żeby zdobyć zawód, czy gdzieś na jakimś poziomie w społeczeństwie być, zafunkcjonować, tylko pewnie chcielibyśmy czegoś więcej.
Od strony narzędzi i właśnie tutaj metodologii. W zeszłym roku otrzymałem grant i została stworzona cała pracownia mająca za cel umożliwić studentom, doktorantom przeprowadzanie w pełni profesjonalnych badań właśnie na potrzeby tutaj całego Wydziału Teologicznego. Jest to pracownia badań interdyscyplinarnych i właśnie z jej ramienia możemy w tej chwili wykonywać badania empiryczne z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet, czy też dyktafonów, kamer cyfrowych, a także testów psychologicznych. Tutaj współpracowałem z doktorem Błażejem Szostkim właśnie przy tworzeniu tej pracowni. Więc od tej strony jak najbardziej zgadzam się z księżmi profesorami i panem doktorem, że narzędzia są. I potrzeba wykorzystywania tych narzędzi również. Na moim przykładzie przeprowadzam w tej chwili badania ogólnopolskie na temat wychowania seksualnego młodzieży w Polsce. Głównie nieprawidłowości. I jest to badanie na skalę krajową, po około 1000 właśnie kwestionariuszy ankiet. I żeby przygotować taki kwestionariusz, musi być pomoc, czy to seksuologa, socjologa, także i psychologa. Jako sam teolog, gdybym był zamknięty na same właśnie tutaj są teologie, nie byłbym w stanie stworzyć narzędzia odpowiadającego na zapotrzebowanie. Natomiast ze względu na to, że teologia pastoralna jest otwarta na inne też nauki, taki kwestionariusz mógł powstać. Badania są w toku i z ich właśnie analizy może powstać czy raport, publikacja, które mogą być wykorzystywane już do celów całkowicie praktycznych.
Edukacja seksualna, jak to pan rozumie, bo wspomniał pan o nieprawidłowościach. Tak. Często dzisiaj w opinii publicznej, tak, tej przestrzeni dyskusji czy debaty mówi się o tej konieczności, tak, i najchętniej wielu wprowadziłoby ją w przedszkolu, edukację seksualną, a pan wspomniał o nieprawidłowościach. Jakby to tutaj naszym widzom też, nie wiem, przedstawić?
Znaczy, zacznę tutaj, ksiądz profesor wspomniał o anegdocie o temacie rzeka. Musimy zrozumieć, jak podchodzimy do tematu wychowania seksualnego. Czy odnosimy się tylko z zakresu seks edukacji, czyli edukujemy z zakresu seksualności, czy mówimy o ludzkiej płciowości? Wcześniej też w szkołach było przygotowanie do życia w rodzinie. Też niektóre tematy są poruszane na lekcjach, czy z lekcji biologii, lekcji religii, języka polskiego. Odpowiadając na pytanie, seks edukacja nigdy nie będzie rozwiązaniem. Przykład seks edukacji jest na przykład w Wielkiej Brytanii. W tej chwili według najnowszych raportów, jakie przeprowadzono, coraz więcej osób w wieku 11 lat dziewczynek zachodzi w ciążę, w wieku 12 lat, w przypadku 14-15 latek to już są liczby w tysiącach. 10 tysięcy, 14 tysięcy osób właśnie w 2012 zaszło w ciążę w wieku 14 lat, 15. I tam jest wprowadzona po prostu przymusowa edukacja seksualna już od szkoły podstawowej. Tutaj, co było wspomniane, że niektórzy chcą, żeby było od przedszkola. Rozwiązaniem jest zawsze nauka o ludzkiej płciowości. Rodzina jest komórką społeczną. To w rodzinie powinno po prostu podchodzić się do wychowania. Wychowania, gdzie dziecko widzi relacje dwojga rodziców, ojca i matki, relacje przepełnioną miłością. I na tej podstawie uczy się później swoich relacji, które nawiązuje w przyszłości. Tutaj przeprowadzam badania. Ankieta składała się z kilku części. Było po prostu wychowanie w rodzinie, jakie po prostu postawy wyniósł z rodziny, jakie relacje są między małżonkami i jakie ma właśnie one przechodzą na dziecko. Później było właśnie badanie, czy w szkole były lekcje z zakresu wychowania seksualnego, jak było oceniane przez właśnie młodzież ponadgimnazjalną. Ale również badane były kontakty właśnie kół rówieśniczych, wśród których właśnie czerpią informacje na temat właśnie tematów związanych z seksualnością, czy też środki społecznego przekazu. Na pierwszym miejscu był oczywiście internet i telewizja. I na podstawie tego można było określić, skąd młodzież w Polsce czerpie informacje na temat seksualności. Tak naprawdę mało w których szkołach jest prowadzone w tej chwili wychowanie seksualne, czy też jest podział, czy to na seks edukację, czy wychowanie seksualne. Natomiast przede wszystkim informacje związane z seksualnością są czerpane z internetu i z telewizji. Według badań profesora Izdebskiego z 2010 roku, który badał seksualność polskich internautów, to była grupa 12 tysięcy respondentów, najczęściej wyszukiwanymi materiałami w internecie są to materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym. Jest to jakieś 84%. Więc łatwo się można domyślić, jeżeli najczęściej poszukiwanymi informacjami są właśnie informacje związane z pornografią, jaki obraz seksualności młody człowiek tworzy w swoim umyśle.
Dziękuję. Jeszcze jeden doktorant, pan Michał Laskowski. Pan zajmuje się w swojej pracy naukowej jakim wymiarem, jaką przestrzenią?
W swojej pracy naukowej zajmuję się duszpasterstwem młodzieży szkolnej, zarówno gimnazjalnej, jak i szkół ponadgimnazjalnych.
Tylko teoretycznie, czy pan ma jakąś też praktykę, można powiedzieć zawodową, czym pan zajmuje się na co dzień?
Uczę w szkole na co dzień jako katecheta i tak naprawdę chciałbym się odnieść w tym momencie do wypowiedzi księdza profesora Edmunda Robka, który mówił o tym, że studia pomagają zdobyć odpowiednią wiedzę, aby ta praktyka w naszym wykonaniu była coraz lepsza. Że bez wiedzy, bez odpowiedniej teorii, tak naprawdę praktyka nasza mogłaby być też bardzo zubożona. I myślę, że studiowanie teologii pastoralnej bardzo pomaga mnie w mojej pracy codziennej nauczyciela religii, jak również włączanie się w duszpasterstwo parafialne. I ta wiedza zdobyta bardzo mnie pomaga w tym, aby ta praktyka była coraz to lepsza.
A nie jest tak, że czasem mówimy ponad głowami? Nieraz tak można powiedzieć, że po studiach, tak? pierwszy mój kontakt na katechezie. Może być tak, że nikt mnie nie rozumie, prawda? Ja do kogoś mówię do uczniów w tych podstawowej szkole, w gimnazjum czy w średniej, no i nie do końca potrafimy się skomunikować. Jak pan tutaj by powiedział, ta praktyka i z tym takim działaniem konkretnym duszpasterskim?
Tutaj mógłbym się odnieść do wypowiedzi pana doktora Błażeja, że aby móc mówić do człowieka, trzeba go poznać. Jeżeli ktoś idzie rozmawiać z młodzieżą na temat Boga, Kościoła, musi ją najpierw dobrze poznać. Bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniego poznania młodego człowieka, kim jest, czym się zajmuje w życiu, jakie ma upodobania, nie będziemy mogli do niego trafić z tak prostymi rzeczami dla nas, naukowców, jak głoszenie Ewangelii, podstawowych prawd. I jeżeli my poznamy człowieka, do którego idziemy, wtedy nam będzie znacznie łatwiej. Dużym ułatwieniem w pracy duszpasterskiej z młodzieżą jest również to, co ta młodzież wyciągnie z domu. Jeżeli młodzież pochodzi z domu, w którym praktyki religijne nie są niczym obcym, to jest dużo łatwiej. Jeżeli natomiast młodzież pochodzi z domu, gdzie religijność, sprawy Boże są odkładane ewentualnie na boczny tor i ewentualnie ograniczają się do pasterki bądź uczestnictwa w Wielkanocy, no to wtedy niestety, ale jest to naprawdę trudna praca, aczkolwiek nie niemożliwa.
Pan przed programem mówił, że zajmuje się przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania. Wielu też tak z uśmiechem może mówi, że to ostatni sakrament, tak, czy ostatni kontakt młodego człowieka z Kościołem. Czy pan by się z tym zgodził?
Nie do końca, ponieważ w archidiecezji warszawskiej, w której pracuję, został przygotowany całkiem niedawno program przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania i jest on dosyć dobrze zrobiony we współpracy z diecezją warszawsko-praską. W oparciu o dobre poznanie młodego człowieka, w oparciu o zbadanie znaków czasu, a tym zajmuje się właśnie teolog pastoralista. Jeżeli nie odczyta dobrze znaków czasu, no to nie będzie mógł tej swojej praktyki dobrze wypełniać. I w tym momencie program, ten, który został przygotowany, pozwala nam na to, aby młodzież na nowo rozkochała się w Kościele. Być może dla niektórych będzie to taki pierwszy moment z kontaktu z żywym, prawdziwym Kościołem, nie tym tylko teoretycznym, gdzieś tam zasłyszanym, ale dla wielu będzie to możliwość spotkania się z żywym i prawdziwym, żyjącym Kościołem, a nie tylko tym Kościołem gdzieś tam usłyszanym, zobaczonym, niekiedy w krzywym zwierciadle.
Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dziś pytanie, które sobie stawiamy w rozmowach niedokończonych, kto może być pastoralistą? Nasi goście, wykładowcy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz profesor Edmund Robek, dr Błażej Szostek i studenci, księża, ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk, Ryszard Sawicki, pani Anna Makowska, panowie Michał Laskowski i Michał Wróblewski. Czekamy na telefony. Już za chwilę będziemy z naszymi gośćmi mogli podjąć rozmowę. Zapraszam.
Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, daj mi poznać, drogi Twoje Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać, drogi Twoje Panie. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję, wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj nigdy mej młodości i grzechów, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu.
Ze względu na dobroć Twoje, Panie.
Twoje drogi, Panie.
Naucz mnie
chodzić
Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie,
prowadź mnie.
Według pouczeń.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie.
Mamy pierwszego widza, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Grzegorza, szanownych księży, profesorów, no i bardzo miłych studentów. Mówi Jerzy, który obecnie jest w Polsce. W Francji. Tak. Szanowni Państwo, chciałbym również podzielić się z wiedzą i jednocześnie z moim doświadczeniem. Może zacznę od tego, iż żyjemy obecnie w czasach, gdzie promuje się życie bez żadnych zasad albo z ograniczonymi zasadami, czyli do kompletnej dekompozycji społeczności. To są kraje liberalne, które właściwie ograniczają się tylko i wyłącznie do sfery ekonomicznej, a strona etyczna, zachowań publicznych, właściwie ich to nie interesuje. I dlatego my mamy tak wielki problem, gdy tymczasem prawidłowe i zdrowe społeczeństwo ma pewne zasady. Szkoła na przykład ma regulamin, który jest do przestrzegania. Dzieci słuchają, prawda, wskazań rodziców. Istnieje również regulamin w Sejmie. W przeciwnym wypadku jest chaos i kompletna nielogiczność. Żyjemy w tym świecie i właśnie stąd powstają przeróżne idee, przeróżne myśli, bardzo wykrzywiające, prawda, pojęcia natury wiary i tak dalej. Dlatego istnieje konieczność absolutna formacji ludzi, formowania. Dzisiejszy współczesny człowiek potrzebuje, by stać twarzą i odeprzeć przeróżne dziwactwa, które się szerzą. Potrzebni są ludzie, którzy są uformowani. Inaczej mówiąc, można nawet powiedzieć inteligencja katolicka. I jako, powiedzmy, jako przykład dam, bo jeden z księży, właśnie bardzo mi miło, był we Francji, czy jest w dalszym ciągu, pisze doktorat. Otóż we Francji w swoim czasie byłem w Instytucie Katolickim, jest w Paryżu i myślę, że w dalszym ciągu to trwa. W swoim czasie, no to już dosyć dawno było, był niejaki pan Dożak, który właśnie prowadził tak zwany kurs. To była pewna formacja dla inteligencji katolickiej, to znaczy dla otwarte. Była kurs dwuletni, który obejmował trzy części: filozofię, sposób prawidłowy myślenia, ponieważ żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie opieramy się na logizmach, a gdzie sprytnie poddaje się przesłanki fałszywe. I właśnie filozofia jest bardzo, by prawidłowo myśleć, by rozróżniać prawdę od fałszu, trzeba ludzi również formować na płaszczyźnie filozofii. Druga część była, poza tym była nauka kościoła socjalna, prawda, kościoła, nauka społeczna, no i teologia również. To są rzeczy, które są absolutnie dla współczesnego człowieka i są nieodzowne. Wiele osób pojmuje wiarę na sposób dziecinny wciąż, gdy tymczasem człowiek dorosły potrzebuje pojmować, prawda, wiarę jako człowiek dorosły. Do dziecka mówi się językiem dziecka, do dorosłego mówi się innym, prawda, językiem. Dlatego to jest nagła potrzeba formacji. Wydaje mi się, że w Polsce byłoby bardzo dobrze, gdyby również były w instytutach katolickich otwarte takie kursy, prawda, dla osób, które odczuwają potrzebę, bo są nawet ludzie, którzy przeżywają pewien okres pewnych wątpliwości i potrzebują pewnej wiedzy dla rozszerzenia albo choćby swojej wiary, prawda, dla rozjaśnienia pewnych wątpliwości, żeby takie kursy właśnie były tworzone w instytucjach katolickich, prawda, tam, gdzie jest możliwe dla ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w tym, zupełnie wolne wejście. A jeszcze druga rzecz jest fantastyczna, która wydaje mi się, chociażby w naszej parafii we Francji są różne grupy, chociaż nawet biblijne, gdzie są rozważania, gdzie jest kapłan, gdzie wspólnie czytając, rozważamy, mówimy, każdy z nas wymienia to, co Jezus mu przez to chciał zrozumieć, i gdyby były jakieś interpretacje, może i niewłaściwe i zupełnie niezawinione, to kapłan, prawda, naprowadza. To jest również, to jest konieczne. W obecnych czasach, powtarzam, jest to absolutnie konieczne, by odeprzeć, prawda, przeróżnych tych filozofów, w cudzysłowie, mędrców, którzy szerzą kompletne bzdury na temat wiary i życia, prawda. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto z gości? Ksiądz profesor.
Ja bym, bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest głos człowieka, który patrzy od dołu na sytuację pastoralisty. Ja przedstawiając tu symbolicznie te postaci w żłóbku przy Panu Jezusie, Maryję, Józefa, pasterzy, mędrców, chciałem powiedzieć, że pastoralistą właśnie może być każdy. Nie wszyscy muszą się kształcić na studiach, bo takich możliwości nie mamy. Natomiast na naszym uniwersytecie są różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju studia podyplomowe. Jest Uniwersytet Otwarty, który organizuje też różnego rodzaju kursy. Ale to jest przy niewielkim na razie zainteresowaniu. No, musimy tutaj jeszcze dotrzeć do różnych środowisk. Ale chciałbym jako komentarz do tych bardzo ciekawych spostrzeżeń dodać taką też anegdotę. Powiedzmy, takich dwóch starszawych już przedszkolaków rozmawia ze sobą i jeden do drugiego mówi tak. Słuchaj, to jest dziwne. Najpierw rodzice nas uczą chodzić, uczą nas mówić, a później każą nam siedzieć cicho i nic nie mówić. No to mówi, to po co to wszystko wcześniej? Otóż to jest aktualna sytuacja tego, czego my doświadczamy później. No, człowieka można wychowywać tylko do pewnego momentu. Później, tak jak Pan słusznie powiedział, używając bardzo dobrej terminologii, można go formować. Ale tak naprawdę to największe zadanie, jakie stoi przed człowiekiem, to jest samowychowanie. I my, pastoraliści, próbujemy pokazać, że wychowanie ma nauczyć człowieka właśnie w rodzinie. Nie, że nauczymy go chodzić i mówić i później mówimy siedź spokojnie i być cicho. Nie, wręcz przeciwnie. Masz właśnie poznawać świat. Masz w ten świat wchodzić. Oczywiście pod naszym nadzorem. Musimy nad tym czuwać. Rodzice są od tego, że powinni mieć czas dla swoich dzieci, żeby wiedzieć, czym się zajmują, z jakimi ludźmi się spotykają, jakie mają zainteresowania. I to trzeba im umożliwić. I podobnie im dalej człowiek się rozwija, tym potrzebuje więcej swobody właśnie w wprowadzaniu w praktykę, w życie tego, czego się dowie. Więc w Kościele, jeśli my kogoś kształcimy również, czy formujemy, czy doskonalimy w jakimś działaniu, to musimy mu dać później możliwości działania, a nie mówić, aha, wiesz już, to teraz siedź cicho, spokojnie, a my i tak będziemy swoje robić. Prawda? Dlatego no, tutaj są potrzebne zupełnie nowe formy, pewna odnowa musi wejść w myślenie również duszpasterzy i więcej odwagi i śmiałości również u naszych liderów, animatorów, członków różnych grup.
Dziękuję. Księże Eugeniuszu, ksiądz ma doświadczenie kościoła we Francji. Kondycja człowieka wierzącego, katolika w Polsce, we Francji.
Trudno powiedzieć, porównywać Polska, Francja. To są... Na pewno wiele spraw jest i rzeczy pięknych w kościele w Polsce i pięknych w kościele we Francji. Będąc we Francji od wielu, wielu lat, zauważyłem ogromne, gdy chodzi o życie chrześcijan, katolików, ogromne zaangażowanie. Co prawda dużo mniej ludzi uczestniczy w liturgii niedzielnej, natomiast gdybyśmy tak przeprowadzili przyrównali dominikantę z Polsce i we Francji, by oczywiście na niekorzyść Francji. Natomiast gdy chodzi o zaangażowanie chrześcijan, zaangażowanie katolików w życie, jest to, jeżeli są wierzącymi, praktykującymi, to są rzeczywiście z przekonaniem i rzeczywiście z wyboru. Nie jest to, że ktoś tam tylko jest posyłany, ale rzeczywiście jest z wyboru i idzie z wielkim przekonaniem. I jest, jak tutaj nasz, ten pan, który przed chwilą pan sygnalizował nam formy na Instytucie Katolickim w Paryżu. Między innymi Collège de Bernardin, Kolegium Bernardynów, otwarte niedawno, bardzo pięknie spełnia tę rolę właśnie, gdzie świeccy mogą przychodzić, uczestniczyć w różnego typu formacji, nie tylko formacji teologicznej, filozoficznej, ale pod różnym kątem są spotkania, gdzie ludzie mogą przychodzić, wybierać sobie cykle semestralne, roczne, nawet kilkuletnie dla formacji, by uzyskać jakąś formację pogłębioną.
A co dzisiaj jest największym zagrożeniem w perspektywie roku wiary dla człowieka? Bo tak myślę, czy tam się chrześcijanie we Francji nie mobilizują, no bo może trochę świat muzułmański daje się we znaki, o muzułmanie próbują się jednoczyć. I czy wtedy my jako katolicy również, czy są większe zagrożenia?
Ja myślę, tu słusznie pan zauważył, że nam brakuje, ja bym to nazwał, mody na chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo o tyle się realizuje jako religia, o ile jest zaangażowane w życie społeczne. Ja bym nawet ośmielił się powiedzieć przy odpowiednim wykorzystaniu tego słowa, że musi być zaangażowany politycznie, ale politykę rozumiemy w tym pierwotnym znaczeniu etymologicznym, kiedy to jest właśnie udzielanie się społeczne, zaangażowanie w różne sfery życia społecznego. Bez tego zaangażowania chrześcijanina, jeśli my nawet go tak pobożnościowo bardzo rozwiniemy, jeśli to będzie człowiek wielkiej modlitwy, wielkiego ducha, ale pozostanie w kręgu tylko tego zdążania drogą zbawienia, to religia chrześcijańska nie wypełnia do końca swojej misji. Chrystus mówi, że mamy iść i głosić Ewangelię. To jest nasze główne zadanie. My mamy być w świecie, mamy być wśród ludzi. Wszyscy jesteśmy w szkole Chrystusa, w Jego szkole Ewangelii. I czy to jest duszpasterz, apostoł, czy człowiek tylko z chrztu chrześcijaninem, jeszcze do końca tak nie zjednoczył się z Chrystusem, ale to musi się przekładać na życie społeczne. Nie mówię codzienne, społeczne.
Ale jak sobie z tym właśnie poradzić, tak? Bo mówimy, że prawo też jest tak pisane, że trochę trudno nam jako chrześcijanom funkcjonować, tak? Że tu łapówka, tu to, że życie społeczne dzisiaj tak jest jakoś skonstruowane, że mnie jako chrześcijaninowi no trudno jest, nie wiem, zachowywać przykazania, trudno, żeby ta rzeczywistość tak przystawała tak do mojego życia, do tego, żebym ja mógł dać nawet świadectwo. Chociaż gdzieś pewnie się też wpisuje to pójście za Jezusem, weź swój krzyż, więc to też pewnie nie jest takie proste.
Na pewno. Ja bym powiedział tak, że to, czego nam brakuje, to właśnie nie jest myślenie o wielkich dziełach, bo to w dużej części nam zada jako zadanie opatrzność. Ona nas postawi w odpowiednim momencie przed takimi zadaniami, które będą wymagać heroiczności. Natomiast tego, co my nie doceniamy, a dla chrześcijaństwa i dla religii chrześcijańskiej jest najważniejsze, to jest właśnie bycie w swoim środowisku świadkiem, ale nie pobożności. Ja to ujmuję w taką zasadę, że tak ewangelizuj, żebyś nie musiał się posługiwać słowem Bóg, a jednocześnie, żeby każdy zastanawiał się, kim on jest, że w nim widać kulturę bycia, widać kulturę myślenia, widać kulturę mowy, widać jakiś styl bycia człowiekiem. I on wtedy daje prawdziwe świadectwo bycia chrześcijaninem. Natomiast jeśli chcielibyśmy zmieniać układy te pionowe, czyli władza, obywatel, mamy niewielkie możliwości. Ojciec tu ma rację. My przeciwko temu nie mamy narzędzi. Ale w płaszczyźnie
ale to znaczy,
horyzontalnej...
że możemy trochę być na takiej, nie wiem, przegranej?
Nie, ja uważam, że patrzmy na chrześcijaństwo pokoleniowo. My jako pokolenie mamy do spełnienia swoje zadanie.
Tak mówię, że nieraz chcielibyśmy wygrać, tak? Wygrać
tak, a my chcielibyśmy wygrać, a nie powinno.
Bitwę, tę wojnę, tak. czy właśnie tak nawet to należałoby
Moim zdaniem nie powinniśmy tak właśnie patrzeć. Nie wygrywajmy bitew wojen, bo tam to jest trochę takie rewolucyjne podejście. Natomiast ja uważam, że chrześcijaństwo, tak jak się tworzyło, tak jak się rodziło, ono wchodziło spokojnie, opanowywało te horyzontalne struktury. Czyli wchodziło w rodzinę, wchodziło w kręgi towarzyskie, wchodziło w różnego rodzaju kręgi kultury
i tam odnajdywało się jako jedna z propozycji, ale propozycji bardzo atrakcyjnych. I ja powiedziałbym tak, że bardzo łatwo wywołać wojnę, również taką społeczną, ideologiczną. Dzisiaj tyle się mówi o mowie nienawiści. To jest właśnie próba pokazania siły. To jest to zaciskanie pięści, kto będzie mocniejszy. My wtedy nigdy nie wygramy.
Tylko nieraz się tak próbuje, tak, nazwać, że ten czy ten posługuje się, mówiąc prawdę, jak gdyby staje po stronie tej mowy nienawiści.
Tak, więc dokładnie.
To też nieraz jest może trudne, jakoś tak zmierzalne. I teraz my, chrześcijanie, my teologowie, tak, pastoraliści, co w takiej sytuacji powinniśmy czynić?
Tu już też to padło, że my jesteśmy przede wszystkim przeznaczeni do tego, żebyśmy żyli prawdą. A prawda w tym wypadku to nie jest coś, co ja wiem, co znam, co mi się podoba, tylko prawda to jest to, czemu ja muszę oddać należną cześć. Ja bym powiedział, że jeśli uznamy, że prawda jest w nas, i w nią uwierzymy i poczujemy się mocni, to myślę, że stajemy się ludźmi, którzy nie dadzą się tak łatwo zepchnąć, nie dadzą się łatwo oszukać, bo podejmowanie walki nie jest chrześcijaństwem. Chrystus mówi, jak cię uderzą w lewy policzek, nadstaw prawy.
Prawda trudna, ale konieczna.
Konieczna. Nie stawiajcie oporu złu. Pozwólcie rosnąć pszenicy i konkolowi do czasu żniwa. My, chrześcijanie, musimy być ludźmi cierpliwości w poszukiwaniu i wyznawaniu prawdy. Ona w nas jest i tej prawdy w nas nikt nie zniszczy. Nawet gdyby nie wiem, jaki sposób użyć.
Panie Michale, a młode pokolenie jak odbiera Ewangelię Pana Jezusa?
Młode pokolenie Ewangelii Pana Jezusa niestety, ale niekiedy odbiera oderwanie od swojego świata. Mówię niestety. Zwłaszcza o tym młodym pokoleniu, które nie ma podstaw w domu, nie ma wsparcia w swoich rodzinach.
Bo tu swojej gdzieś rodzinie. Tak padło o tej atrakcyjności, tak? Czy właśnie chrześcijaństwo jest atrakcyjne, bo kiedyś postrzegano chrześcijan, nie mówiono, popatrzcie, że to nowy człowiek, tak, nowi ludzie, a dzisiaj nam może tego brakuje. Teraz co z młodym pokoleniem?
Tak jak już zacząłem mówić, jeżeli jest w rodzinie oparcie, to wtedy mamy pewne podstawy do pójścia dalej. Jeżeli tego wsparcia w rodzinie i przykładu w rodzinie nie ma, wspólnej modlitwy, wspólnej Eucharystii, wspólnych praktyk religijnych, no to nie mamy na czym budować, nie mamy tego solidnego fundamentu. Jeżeli nie ma zaś fundamentu, trzeba próbować go wspólnie z młodym człowiekiem budować. W oparciu o analizę znaków czasu, o to wszystko, co nam ten młody człowiek wysyła, jakie sygnały, jakie znaki o sobie, o swoich potrzebach duchowych, jakie nam wysyła i musimy to dobrze odczytywać. A do tego jest potrzebna pogłębiona teoria i studiowanie tego młodego człowieka i studiowanie teoretyczne, które pozwala nam go po prostu głębiej poznać. I czujność na te sygnały, jakie nam wysyła. Jeżeli już te sygnały dobrze odbierzemy, możemy mu pomagać w jego samowychowaniu. Dajemy mu pewne drogowskazy, wskazówki. Wtedy również z pomocą przychodzi nam duszpasterstwo parafialne. Małe grupy, które powstają w parafiach, do których młodzież mimo wszystko, mimo powszechnym twierdzeniu, młodzież lgnie do takich grup, jeżeli wie, że one istnieją, i potrafi je dostrzec, że to nie jest nic oderwanego od ich świata, bo te grupy, które istnieją, naprawdę są, odpowiadają na ich potrzeby duchowe. Tylko młody człowiek musi je po prostu wokół siebie dostrzec. Musi dostrzec, że Kościół, o którym słyszy, że jest Kościołem żyjącym, że to nie jest Kościół na papierze, zapisany jedynie na kartach Ewangelii i w podręczniku na przykład do religii, ale że ten Kościół żyje, jest obecny tu i teraz. I też praca pastoralisty na tym polega, aby móc pokazywać człowiekowi, pomóc w urzeczywistnieniu się Kościoła tu i teraz.
Księże profesorze, ostatnie słowo po młodym pokoleniu.
Mnie się wydaje, że tym kształtowaniu religijnym młodego człowieka dużą rolę odgrywają wspólnoty parafialne. I kiedy my zadbamy o to, żeby był odpowiedni lider w tej wspólnocie, prawda? On nadaje pewien kierunek. Między innymi wśród nas są tacy, którzy są we wspólnotach, prawda? Oni oddziaływują na tych.
Bo może być tak, że nie przemówi ojciec, matka.
Ale przemówi kolega. Kolega przemówi, koleżanka przemówi. Ja z mojej praktyki duszpasterskiej praktycznie nie uczyłem do bierzmowania. Do bierzmowania przygotowywała młodzież. Animatorzy wspólnot przygotowywali swoich kolegów do sakramentu bierzmowania. Dopiero my jako kapłani, duszpasterze, w odpowiednim momencie wchodziliśmy. Bo proboszcz musi mieć tę moralną pewność, że ta młodzież jest przygotowana do tego sakramentu, prawda? Więc musi on wejść. Ale duży nacisk kładłbym na wspólnoty parafialne i na człowieka świeckiego. Jak on jest dobrze wykształcony, a my tak, mamy taką nadzieję, że dobrze kształcimy i pewien odzew mamy, że robimy to dobrze, to ta młodzież, ci ludzie wykształceni swoją rolę spełniają w swoim środowisku.
Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Szczęść Boże też na Waszą pracę naukową, na trud. Ksiądz profesor, jeszcze słowo?
Nie. Miałem dużo czasu.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Ja w drugiej części.
Więc bardzo dziękuję. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz profesor Edmund Robek i pan doktor Błażej Szostek i doktoranci, studenci, ksiądz Ryszard Sawicki, ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk, pani Anna Makowska, pan Michał Laskowski i Michał Wróblewski. Pozdrawiamy waszych przyjaciół, kolegów. Bardzo dziękuję za spotkanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy też Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.